Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Bardzo zazdroszczę panom, że znajdują się w Libanie. To wspaniały kraj. Pierwszy raz byłem tam w 1973 roku, to jeszcze był, jeszcze przed wojną w Libanie, to był w ogóle piękny pobyt, Bejrut, wspaniałe miasto, cudowne restauracje, piękne lewantyńskie dziewczyny na ulicach, no coś wspaniałego. Później drugi raz byłem tam zimą w zasadzie już w 75 roku podczas wojny. To już była zapowiedź tych zmian, które tam nastąpią. I jak myślę o Libanie i myślę potem o islamizacji tego kraju, to myślę oczywiście również o Europie, o pakcie imigracyjnym i o wpływie islamu na zachodnią część naszego kontynentu i sobie wyobrażam, jak to się może skończyć za ileś tam lat. To jest okropną rzeczą, jeżeli ma się możliwość dokonania takich porównań. Te porównania wypadają bardzo niekorzystnie. Pamiętam też klasztor w Maluli, w Syrii, wysoko w górach położony klasztor franciszkanów i ściągających do tego klasztoru uchodźców z Bejrutu. 75 rok, grosze kosztowała taksówka z Damaszku do Bejrutu, ale przeżyliśmy niesłychaną przygodę ze znajomymi, z którymi wtedy jechałem. Zatrzymano nas w jakimś lesie, sprawdzano nasze paszporty i w gruncie rzeczy nie wiedzieliśmy, co się z nami stanie, ale mogliśmy pojechać dalej do Bejrutu i szczęśliwie z tego Bejrutu wrócić z powrotem do Maluli, do Syrii, do klasztoru franciszkanów.
Teraz ten klasztor pewno jest poważnie zniszczony, bo Malula była takim obiektem długiego oblężenia, ataku i dosyć potężnego zniszczenia. O tym był artykuł w Kurierze Wnet. A panie redaktorze, co tam za naszą zachodnią granicą słychać?
No wielka radość, wszystkie media, radio, prasa, telewizja cieszą się ze zwycięstwa Unii Europejskiej nad tą brną Polską, a mianowicie, że w krótkim czasie uchwalono ustawę nowelizacyjną regulującą kwestię przechodzenia na emerytur sędziów Sądu Najwyższego i to jest bardzo ciekawą rzeczą. Normalnie jak bardzo szybko Sejm w Warszawie podejmuje jakieś uchwały, to są niesłychane narzekania na to, że śpiesznie, że po łebku, że natychmiast, a tutaj jakoś wyjątkowa cisza. Po prostu pisze się o tym, że Małgorzata Gersdorf znowu jest oficjalnie pierwszym prezesem Sądu Najwyższego w Warszawie i to jest oczywiście wielka radość. Tutaj piszą, że ustawa, która regulowała przechodzenie na emerytur sędziów Sądu Najwyższego, zesłała na przymusowe emerytury ponad 20 prawników. Z reguły byli to ci, którzy byli krytycznie nastawieni do rządu, czy tam. Tutaj oczywiście nie wspomina się o tym, ilu z nich było sędziami podczas stanu wojennego, no bo takich rzeczy się nie przypomina, to po prostu nie wypada. Ale też gazety zauważają i piszą to, że rządzący w Polsce twierdzą, że to wcale nie oznacza koniec procesu reform, że one będą się toczyły. Dalej będzie ta reforma realizowana, a po prostu musiano ustąpić wobec Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, aby uniknąć płacenia. A w tym duchu mówią wszystkie niemieckie media.
Dzwony biją tutaj pojawił się dźwięk, którego nie możemy zidentyfikować. Usłyszeliśmy całą korespondencję pana redaktora. Wyciągnę na chwilę kabelek z tego urządzenia i dźwięk ustał. A teraz włożę i teraz jest huk. Uwaga, bo to jest wszystko na żywo. Tak, odkładamy telefon. Panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękujemy i serdecznie pozdrawiamy z Libanu, nie tylko pana redaktora, ale wszystkich słuchaczy Poranka Wnet w Warszawie, w Krakowie na www.wnet.fm.
Trzecia godzina Poranka Wnet. trzecia godzina poranka.
Dziesięć minut po godzinie 9 w Warszawie, w Krakowie, a tutaj w Wannai 10:10. Trzecia godzina poranka. Postanowiliśmy jednak zajrzeć do polskich mediów. Antoni Opaliński na kolanie przejrzał portale. W tych portalach co napisano?
Już właśnie wiem, dlaczego nie chciałem zaglądać przez tydzień do tych portali. Na portalu Interia, proszę Państwa, Duda czy Tusk, już są sondaże, 37-36 podobno, tylko 1% rodaków więcej życzy sobie obecnego prezydenta od pana Donalda Tuska, a podobno 10% rodaków wręcz chce na prezydenta pana Roberta Biedronia, znanego z tego, że jest panem Robertem Biedroniem. Na portalu Interia znalazłem też informację o pani Georgette Mosbacher. Proszę Państwa, pani Georgette Mosbacher, ambasador Stanów Zjednoczonych w Ameryce, zachowuje się w taki sposób, dla którego właśnie tutaj na przykład w tej części świata, w której jesteśmy, Stany Zjednoczone nie są najbardziej popularne. Pani Mosbacher poszła do Sejmu i ku radości wszystkich Polaków, zdaje się, powiedziała, że zniosą łaskawie dla nas wizę, Amerykanie za jej udziałem oczywiście, natomiast ku radości posłów opozycji podobno dopytywała się, czy jest jakaś przygotowywana ustawa w sprawie mediów i czy coś się na ten temat w Sejmie szykuje i że to może podobno popsuć stosunki polsko-amerykańskie. Tak przynajmniej relacjonowali w mediach społecznościowych posłowie opozycji. To ja już może na ten temat nic nie będę mówił. Zajrzę na portal wpolityce.pl. Proszę Państwa, na portalu wpolityce.pl cały czas trwają interpretacje ostatnich wydarzeń, czy wycofywanie się z Prawa i Sprawiedliwości w sprawie części przynajmniej reformy wymiaru sprawiedliwości. To jest porażka, czy to nie jest porażka? Jest też omawiana oczywiście sensacja na Śląsku, czyli fakt, że za sprawą przejścia do innego obozu politycznego, jednego z radnych Platformy Obywatelskiej, Prawo i Sprawiedliwość będzie współrządzić na Górnym Śląsku. To jest jednak pewna sensacja, jeśli chodzi o wybory samorządowe. Człowiek, któremu zaufaliśmy, zawiódł, mówi wicepremier Radosław Gowin. Oczywiście chodzi o pana doktora Chrzanowskiego, a pan prezydent Warszawy elekt kpi z pomnika Lecha Kaczyńskiego. Gratulujemy poczucia humoru. To takie pierwsze rzeczy, które tutaj na portalu polityce.pl znalazłem.
W drodze do Krasiczyna jest Łukasz Jankowski. Gdzieś autokar, którym jedzie, stanął przy jednej ze stacji benzynowych. Za 10 minut będziemy mieli połączenie z Łukaszem Jankowskim, który trzyma rękę na pulsie, a teraz wróćmy do naszej podróży po Libanie.
Wrócimy teraz do naszej podróży po Libanie. Tutaj w różnych miejscach ekipa Radia Wnet chodziła, szukała kontaktów, chciała się dowiedzieć. Jednym z najważniejszych problemów Libanu, jednym z najważniejszych problemów w ogóle Bliskiego Wschodu jest oczywiście sprawa uchodźców. Tak jak już tutaj było mówione, to nie są tylko ci uchodźcy z ostatnich lat, to nie są tylko Syryjczycy, to są też Palestyńczycy, to są oczywiście też trochę jeszcze uchodźców z Iraku, z czasów wojny w Iraku. Postanowiliśmy dowiedzieć się u źródła, wśród ludzi, którzy zajmują się problemem uchodźców, zajmują się problemem opieką nad ludźmi najbiedniejszymi i tak trafiliśmy m.in. do Caritas libańskiego. Tam przyjął nas szef Caritasu libańskiego, ojciec Paul Karam. Była z nim długa rozmowa. Teraz będzie fragment tej rozmowy.
Caritas Lebanon is the official organism of the Catholic Church. That group six Catholic family, the Maronite family, Melkite, Syriac Catholic, Armenian Catholic, Latin and Chaldean. So Caritas Lebanon operates in the name of these three, of these six churches in Lebanon, and it is considered as the official arm of the Catholic Church for humanitarian and social work, and also in order to be in help with all people who are in need, especially those who are in need.
Tutaj ojciec Paul Karam mówił, że podkreślił, że ten Caritas libański to jest jakby takie odbicie też kościoła libańskiego, czyli tak naprawdę jest to organizacja, która służy sześciu tym wspólnotom, które uznają zwierzchnictwo Ojca Świętego: maronickiej, melchickiej, syrokatolickiej, ormiańsko-katolickiej, łacińskiej, czyli rzymskokatolickiej i chaldejskiej. Podkreślił też, że oczywiście tutaj jest to organizacja, która łączy się z Caritas światowym i korzysta z jego środków, żeby tutaj w tym wrażliwym rejonie świata pełnić funkcję pomocy.
Of course, you know, since the beginning of the crisis in Syria in March 2011, of course, it is considered as a period of emergency. So Caritas, due to the network of Caritas in the world, and especially under the umbrella of Caritas Internationalis, it was made as a call, what we call it, an emergency appeal call, in order to come in solidarity with Caritas Lebanon in order to respond to the needs, especially for the refugees.
Marzec 2011, czyli kryzys syryjski, to był ten moment, kiedy Caritas libański tutaj działa w takim stanie pogotowia, w stanie emergency, i właściwie główną część swoich wysiłków, prawie 100% swoich wysiłków poświęca właśnie sprawie opieki nad uchodźcami z Syrii.
I can say for you that since March 2011 till almost March 2014, all the projects, the beneficiary of these projects was 100% the Syrian refugees, concretely. Since 1st of June 2014, I personally push a lot with our beneficiaries in order to have a certain percentage for the Lebanese host community. And at the beginning, they were very hesitating, but later on they agreed with me, because I have noticed since I began my mission in Caritas that those who are affected are not only the refugees, but also the local host community.
Tutaj ojciec Karam też powiedział, że tak jak mówił wcześniej, od 2011 roku, od marca, te środki były przede wszystkim kierowane na pomoc uchodźcom, ale na prośbę właśnie jego samego, na prośbę Caritasu Libańskiego, od 2014 już zaczęto je kierować również na pomoc Libańczykom, dlatego że on podkreśla, że przez ten kryzys uchodźczy to nie jest tak, że tylko potrzebują pomocy sami uchodźcy, sami ci, którzy przybywają do Libanu z innych krajów, ale też sami Libańczycy, którzy udzielają im pomocy, to są często bardzo biedne, lokalne wspólnoty, dla których utrzymanie tych tysięcy ludzi, którzy przychodzą tutaj zewsząd, jest naprawdę ciężkim wysiłkiem.
And I can say honestly that since the beginning of the crisis, the Lebanese community has shown a great action of solidarity towards the refugees. And this is in facts, in numbers, in initiatives, in donations, money or in kind or nature, it depends. But I can say that this Lebanese community has manifested a real action of solidarity.
Tutaj ojciec Karam podkreślił też, jak duży był wysiłek właśnie tych lokalnych wspólnot libańskich, w ogóle społeczeństwa libańskiego, do pomocy uchodźcom, zarówno przez finanse, jak i pomoc materialną i wreszcie same fizyczne działania. Tak przynajmniej było do pewnego momentu.
Later on, especially now, these last 2 years, we can consider in a very well-seen situation that there is a certain of tension between the Lebanese host community and the Syrian refugees especially.
Jednak w ciągu ostatnich 2 lat narastają wzajemne konflikty, może nie konflikty, ale pretensje, niesnaski między uchodźcami a tej społecznością libańską. Sytuacja wyraźnie się zmienia. Wygląda na to, że społeczeństwo libańskie powoli przestaje wytrzymywać po prostu ten nacisk, jaki został na nie nałożony.
Why? Because you can see that the refugees is taking the work from the Lebanese worker. The Lebanese is paying taxes, the Syrian is not paying any penny for taxes. And the standard life in Lebanon is almost European than Asiatic or style of life. Delinquencies has increased, not decreased.
Dlaczego? No wszystkim dlatego, że ci uchodźcy zabierają oczywiście Libańczykom pracę, zabierają im tę część, dużą część pomocy społecznej. Oni sami obniżają też trochę standard życia, bo tutaj w Libanie standardy pracy, standardy życia raczej są europejskie, jak nie azjatyckie, zdaniem ojca Karama. I tutaj to przybycie tych uchodźców, którzy pracują za niewielkie środki finansowe, po prostu zabiera Libańczykom pracę, obniża im poziom życia. Poza tym w ostatnich latach ewidentnie wzrasta poziom przestępczości.
Of course, you have a huge number of refugees entering either by the legal ways or entrance among the border, but many, many, many are entering with illegal entrance and with no border, because, you know, it's the big mafia behind that.
Usiłowałem dowiedzieć tutaj od przewodniczącego Caritas o liczby, ale on sam mówił, że tak właśnie bardzo trudno podawać te liczby, bo w tej chwili już nikt tego nie mierzy. Poza tym duża część, coraz większa właściwie część uchodźców przechodzi w tej chwili przez granicę całkowicie nierejestrowana z pomocą różnych przemytniczych mafii.
It has affected a lot the economy, the social life, and affected also the, well, I can say this aspect of mosaic of Lebanon.
I to wpłynęło w ogromny sposób nie tylko na ekonomię, na tutaj bezpośrednio sprawy finansowe, społeczne w Libanie, ale w ogóle zaczyna zmieniać kształt tej mozaiki libańskiej, o której zresztą tutaj w innych rozmowach mówiliśmy.
Because you know Lebanon, you cannot consider it as a certain country in the West countries or in Europe. Lebanon has a special status regarding to its confession, 18 confession recognized by officially by the constitution, and has another also aspect related to the social impact and social fact of life due to its structure.
Ojciec Karam tutaj powiedział, że Liban to właśnie nie można w ogóle porównywać Libanu do takich państw jak kraje europejskie, jak kraje unitarne, dlatego że Liban jest takim państwem złożonym właśnie z tych różnych wspólnot i na równowadze tej mozaiki, na tym jak te wpływy społeczne między nimi się układają, zależy od tego, czy tutaj jest pokój.
That's why you have till now we still have the unique president of the republic who is still a Christian. And I don't know if it will change, because all around us are Muslims leaders.
Dlatego właśnie jest taka wyjątkowa sytuacja. Sytuacja kraju, w którym jest chrześcijański prezydent. Zastanawia się tutaj ojciec Karam, czy to w pewnym momencie się nie zmieni, dlatego że musimy pamiętać, że wszędzie dookoła te kraje mają muzułmańskich liderów.
Second, you have a democratic country based on consensus related to the confessions. Each confession to stabilize all responsibilities among all confessions. And third, Lebanon has a certain message among all other nations.
No i to już zresztą o tym mówiliśmy w poprzednich tutaj rozmowach. Ta równowaga też opiera się właśnie na tym, że między konfesje rozdzielone są te najważniejsze, między dominujące w Libanie konfesje wyznania dominujące są najważniejsze funkcje polityczne. To właśnie dlatego, właśnie dzięki temu wrażliwemu kompromisowi Liban stanowi przesłanie dla świata.
Second, you have a democratic country based on consensus related to the confessions. Each confession to stabilize all responsibilities among all confessions. And third, Lebanon has a certain message among all other nations.
To wydaje mi się, że to powtórzyli już ten dźwięk, więc chyba już nie ma potrzeby, żeby go tłumaczyć.
Related to his geography and related to his social life. And the last thing is for us, which is a little bit certain of warning, is when you change demography. Because as I said before, Lebanon is like a mosaic. If you touch one piece of this mosaic, it will crawl the whole mosaic itself.
No jeżeli zmieni się tą mozaikę, to zmieni się i zmieni się demografię, to zmieni się też właściwie całość.
That's why it's very delicate situation from a part, and another part is very problematic situation, because you are dealing not with one community internally, you are dealing with several leaders related to their confession, either Sunnite, Shiite, Druze, Maronite, Christian, Muslim, etc. And the specificity of this message is that Lebanon has shown a unique process of dialogue and vitality among the whole structure of the Lebanese society, which is the living between Muslims and Christians. We are not talking about 20 years or even 100 years, we are talking about decades of living between Muslims and Christians.
Tutaj na zakończenie, już po powtórzeniu jeszcze raz tej opowieści o tym, jak, na czym opiera się ta równowaga wewnątrz społeczeństwa libańskiego, ojciec Karam jeszcze raz podkreślił, że naruszanie tutaj tej mozaiki przez zmianę demografii może spowodować katastrofę i co więcej, że to, o czym tu mówimy, to nie są przecież doświadczenia ostatnich 20 lat często burzliwych, to są doświadczenia tak naprawdę 2000 prawie lat współżycia różnych religii tutaj właśnie w Libanie. A mówił ojciec Paul Karam, szef Caritas w Libanie.
A my mamy połączenie najprawdopodobniej z Łukaszem Jankowskim. Dzień dobry, Łukaszu. Radio.
Dzień dobry Państwu, budowie, dzień dobry
radio
Panu.
W net. Też trenujemy rozmaite systemy połączeń. Bo
raz,
Łukasz,
dwa,
nie
trzy.
Studio w Warszawie, ja. Tylko jedzie w kierunku Krasiczyna w tej chwili. Gdzieś jest na jakiejś stacji benzynowej.
Chociaż ja Pana słyszę doskonale.
Żeby się z nami połączyć. Teraz Antoni Opaliński pokazuje Lechowi Rusteckiemu informacje,
raz, dwa,
które
trzy.
Dostał od Łukasza. Lech odpowiada,
ja
że...
Ja Pana słyszę bardzo dobrze.
Nic się nie skorzysta. A może teraz już Łukasz nas słyszy. Raz. Łukasz, czy jesteś
ja
po drugiej
państwa...
stronie?
Ja Pana słyszę
i
głośno
ciebie.
I wyraźnie. Ty
i
tak,
ciebie.
Ja już jestem w drodze, nawet wyruszyłem już do Krasiczyna, minąłem Radom, jestem w okolicach Skarżyska Kamiennej. I poruszam się po
Polsce.
Drogach Rzeczpospolitej. W Polsce szron, kiedy spojrzę za okno, zbocze skarpy, w której biegnie droga, śnieg zalega. Powoli w Rzeczpospolitej zaczyna się zima.
To tego doświadczyliśmy nie dalej niż 12 godzin temu, czy może, ale powiedz, czy w polityce coś istotnego się zdarzyło, czy musimy powiedzieć dzisiaj koniecznie w poranku?
Wczoraj głosowanie ekspresowe tempo nad 7. nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym w tej kadencji. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości przegłosowali nowelizację. Udało się to zrobić niedużą przewagą. W zasadzie był tylko klub Prawa i Sprawiedliwości oraz część posłów niezrzeszonych i koło Wolni Solidarni. Pozostałe partie opozycyjne były oczywiście przeciw. Kukiz 15 wstrzymał się od głosu. 20 posłów tego klubu oddało swój głos. Wszyscy przystali żółty przycisk, czyli byli oddali głos wstrzymujący się, a z Prawa i Sprawiedliwości dwie osoby były przeciw. Zaraz postaram się Państwu sprawdzić, jacy to byli posłowie. To uda. Jeden głos wstrzymujący się, więc jest ekspresowe tempo w jeden dzień. Znowelizowana ustawa o Sądzie Najwyższym. Ustawa przywraca do orzekania tych sędziów, którzy odeszli w wyniku poprzedniej nowelizacji, o ile wyrażą taką wolę, o ile będą chcieli wrócić, wtedy będą musieli zwrócić odprawy, które już pobrali. Nie wiadomo, jak wielu sędziów zdecyduje się z tych ponad 20, którzy odeszli w wyniku poprzedniej nowelizacji, zdecyduje się do Sądu Najwyższego wrócić wszystko. Wskazuje, że będzie to większość. Na pewno do sądu wróci profesor Małgorzata Gersdorf, obejmie z powrotem stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, ponieważ sędziowie, którzy będą wracać w ramach tej nowelizacji do sądu, także wszyscy wrócą na swoje stanowiska, więc jeżeli się zdają także wrócić prezesi Izby Karnej i Izby Cywilnej, to wtedy oni również wrócą na swoje miejsca prezesów tych izb w Sądzie Najwyższym. Politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że nie jest to bynajmniej wywieszanie białej flagi. Wczoraj wieczorem w jednej z telewizji pan minister Wójcik, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, mówił, że to bynajmniej nie kończy procesu reformy sprawiedliwości, że ta wielka bitwa o wymiar sprawiedliwości, tak się wyraził, nadal będzie trwać i rząd nadal zamierza wymiar sprawiedliwości i sądownictwo reformować. To nie jest żadna biała flaga w żadnym razie, tak podkreślał wiceminister Michał Wójcik, chociaż głosy są podzielone. Część posłów PiSu mówi, mówiło otwarcie, że nie podoba im się ta nowelizacja. Mówiło chociażby pan poseł Jan Mosiński, zasiadający w komisji weryfikacyjnej, podkreślał, że ta nowelizacja jest niepotrzebna, że jest błędna. Także z mównicy sejmowej, zasiadająca w klubie Prawo i Sprawiedliwość, ale do tej partii nie należąca, Anna Siarkowska z partii Republikanie mówiła, że to jest zła nowelizacja, że rząd nie powinien się uchylać pod dyktatem Komisji Europejskiej, że nie powinien reformować wymiaru sprawiedliwości. Wówczas nastąpił dość symboliczny moment, bo prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który siedział w pierwszej ławie partii i klubu Prawo i Sprawiedliwość w Sejmie, pogroził pani poseł palcem. Najpierw pokiwał przecząco, a potem to kiwanie palcem lewo-prawo, mające naznaczyć, że nie zgadza się z jej tezą, przerodziło się w kiwanie palcem przód-tył, czyli takim geście grożącym trochę. To wszystko pokazuje, że są emocje, że jest pewna dezorientacja w gronie posłów i polityków Zjednoczonej Prawicy, którzy nie do końca wiedzą, jak się ustosunkować do tej nagłej zmiany. Podobno część posłów wiedziała już we wtorek wieczorem, że taka nowelizacja będzie, że już jest gotowa i że będzie przeprowadzona właśnie w środę, ale zdaje się, że osoba, która prowadziła, która była posłem sprawozdawcą i wnioskodawcą, pan poseł Marek Ast, przewodniczący Komisji Ustawodawczej Sejmu, chyba dowiedział się dopiero w środę rano, że taką ustawę będzie przez Sejm przeprowadzał. To wszystko pokazuje, jak szybka to była akcja, ale też politycy obozu rządzącego, a także politycy czy urzędnicy Pałacu Prezydenckiego, bo nie zapominajmy, że nowelizowana ustawa była ustawą autorstwa prezydenta. To było przedłożenie głowy państwa do parlamentu i też wszyscy wskazują, że no, może przy swoich zdaniach pozostają, ale niemniej presja sankcji za niewykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest tak silnym mechanizmem, że tutaj trzeba się ugiąć i trzeba to zabezpieczenie czym prędzej implementować, tak żeby żadnych sankcji nie było, żeby nie trzeba było płacić. To jest bardzo podobna sytuacja, jak miała miejsce w przypadku Puszczy Białowieskiej. Tam też ta wizja sankcji spowodowała, że rząd zmienił swoją politykę, że także musiał odejść. W związku z tym to był jeden z elementów, który skłonił do rezygnacji czy zmiany dymisji na stanowisku ministra środowiska i odejścia profesora Jana Szyszko. Tutaj mechanizm jest dość podobny. Jednocześnie politycy Prawa i Sprawiedliwości zapewniają, że to już jest ostatnia w tym roku nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, że ona zamyka ten dialog z Komisją Europejską. Nawet pojawiły się takie stanowiska, które między innymi Marek Ast, już dzisiaj wspomniany, podnosił, że to chyba kończy spór i że oczekuje, że Komisja Europejska wycofa swoją skargę z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i tym samym cała sprawa przestanie mieć rację bytu i już nie będzie żadnej procedury wobec Polski. Poza tym ta się toczy w Radzie Europejskiej o naruszenie zasad praworządności i niezawisłości sądów. I to jest główna informacja. Ona trochę by przyćmiła to, co się stało na Śląsku, o czym już w poprzednim poranku w środę mówiliśmy, czyli zawiązaniu się koalicji wokół Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Śląskim, a także...
Łukaszu.
Bardzo i to tyle, co ciekawego, co nad Wisłą się dzieje. Za oknem wioska i zagajnik brzozowy lekko oszroniony, więc jest pięknie, jak zawsze w Polsce.
A tutaj wyszło słońce i bardzo miło oświetla nasze studio. Popatrzmy na zegarek. Słuchają państwo Poranka Wnet z Libanu. Jest godzina, która? Na tym zegarku jest godzina, popatrzmy, z bliska 10, 9:33.